Dobry wieczór. W dzisiejszym programie witam naszego gościa, księdza Marcina Szymańczuka. Ksiądz dał się już poznać w naszych programach jako osoba zafascynowana krajami skandynawskimi, szczególnie Norwegią, ale oprócz tego, a może właśnie odwrotnie, może to, co najważniejsze w poszukiwaniach księdza Marcina, to tajemnica. I dzisiaj chciałam, żebyśmy się zatrzymali nad książką biskupa Erika Wardena, nad taką bardzo nietypową książką, Uzdrawiające rany. I tutaj już, jak Państwo zapewne skojarzyli, idziemy w kierunku cierpienia. Cierpienia tego, jak ono jest traktowane przez chrześcijan i tego, jak bardzo nie wiemy, jak się uporać z cierpieniem od strony takiej psychicznej. To są te nieustające pytania, gdzie był Pan Bóg, dlaczego tak cierpię, dlaczego ktoś obok nas jest obciążony ogromnym cierpieniem. Biskup Erik Warden prezentuje bardzo ciekawy punkt widzenia oparty o średniowieczne teksty. Księże Marcinie, zaczniemy od tego, żeby trochę więcej o samym autorze tej książki.
Dobry wieczór i szczęść Boże. No tak, autor jest bardzo ciekawą osobą i coraz bardziej znaną osobą w Kościele, ale nie tylko w Kościele, z racji, że ostatnio w Wielkim Poście prowadził rekolekcję dla Kurii Rzymskiej. Więc ten fakt sprawił, że stał się bardziej znany, ale też doceniony, no bo prowadzić rekolekcję dla papieża, no, no nie każdy chyba może. Prawda? Wcześniej takim wielkim nazwiskiem, znanym bardzo, był Raniero Cantalamessa, franciszkanin, kaznodzieja papieski. No teraz te rekolekcje przeprowadził biskup Erik. No i to jest, myślę, że najciekawszą rzeczą w takim pierwszym spojrzeniu jest to, że no, przyjeżdża do papieża człowiek, który nie od początku był katolikiem.
Właśnie, ta jego droga jest bardzo ciekawa.
Droga jest ciekawa i jak wielu duchownych w Norwegii, on jest konwertytą.
Czyli urodził się w rodzinie luterańskiej bodajże.
Tak, urodził się w takiej rodzinie, tylko że tak, jego dziadek był pastorem. No jego rodzice, z tego co wyczytałem, byli raczej agnostykami. A on sam, no już jako taki człowiek młody, no to raczej na nie. Nie określał się jako człowiek wierzący. I może nawet taki właśnie przeciwko, w jakiejś mierze przynajmniej, wierze i religii, przynajmniej tak pojmowanej powszechnie, bez niepogłębiony sposób. Niemniej jednak to człowiek, który od początku wykazywał no, takie zdolności no, głębszego intelektu, interesuje się i muzyką, i językami, no i w ogóle sięgał myślą już gdzieś od początku do głębszych rozważań. Wspomnę, że urodził się 13 maja w 1974 roku.
Tak. A co takiego stało się w czasie jego drogi życiowej, że zwrócił się do takiej bardzo głębokiej religijności i właśnie katolickiej?
Z takich faktów, które ja pamiętam, czytając o jego życiu w różnych miejscach, było to, że dla niego, jako takiego człowieka wychodzącego z dzieciństwa, bardzo wstrząsającym momentem, takim intelektualnie i wewnętrznie, był widok sąsiada, który pracował w polu. Biskup Erik pochodzi z południa Norwegii, więc tam latem jest też gorąco. I on zobaczył człowieka, który pracował w polu, zdjął koszulę, żeby mu było chłodniej. No i na jego plecach widział ślady po biczowaniu, rany, które ten człowiek uzyskał w czasie wojny. Gdzieś w jakimś obozie prawdopodobnie koncentracyjnym.
Czyli blizny to już były.
Blizny, po prostu blizny, które... No, młody człowiek, który jest wychowany w Norwegii, gdzieś na południu, no już dawno...
W czasach pokoju.
Tak, dawno po wojnie. Gdzieś tam na pewno słyszał już różne rzeczy, ale widzi realnie blizny po okrucieństwie drugiego człowieka. No to jakby ta błogość dzieciństwa, przynajmniej jak ja to zrozumiałem, czytając, zostaje już uderzona, prawda, że życie to jest coś więcej, coś głębiej, to nie jest sielanka i właśnie pojawia się temat cierpienia. Właśnie szczególnie tak dramatycznego cierpienia, jakim jest cierpienie wojny i cierpienie zadawane drugiemu człowiekowi przez człowieka, nie? Które dla dziecka może być w ogóle czymś niezrozumiałym, o ile można to zrozumieć tak z perspektywy, no nie wiem, takiej luźnej przynajmniej refleksji. No to był taki moment dość ważny w jego życiu. Natomiast sam kierunek ku duchowości on uzyskał w wieku mniej więcej 16 lat.
To wcześnie?
Wcześnie, tak. I to jeszcze w dość taki niecodzienny sposób. Dlatego, że on jako człowiek zainteresowany muzyką, dobrą muzyką, ale też muzyką wysoką, no to sprezentował sobie na 16 urodziny płytę z 5. symfonią Gustawa Malera. Ona nosi tytuł Opstandelse po norwesku, czyli w zmartwychwstanie, pod dyrekcją Bernsteina. Bernstein się zafascynował Malerem i można nagrał całego Malera symfonicznego no to dobre są rzeczy. No ale dlaczego akurat no, 16-latek sięga po tak trudną muzykę? Przecież Gustawa Malera się nie grywa i nie słucha powszechnie jak Mozarta.
To jest muzyka bardzo wymagająca.
Wielkich rozmiarów, wymagająca. Jak najbardziej. No i trzeba się do niej też przygotować w zasadzie, żeby słuchać. No, 16-latek no, to pokazuje na format umysłu na pewno. Co potem oczywiście życie potwierdza. No i on kupił sobie tę płytę i urządził słuchanie. Podejrzewam, że takie no, trochę głośniej, gdy tam rodzice czy reszta wyszli z domu.
No, Malera słuchać po cichu to zaprzeczać Malerowi całej jego twórczości. Chyba.
Właśnie. No, tym bardziej, że czasami gdzieś tam na plakatach przedstawiano Malera złośliwie jako człowieka dyrygującego orkiestrą z instrumentów, której muzyków wyskakują jakieś koty, inne wrzeszczące zwierzęta. Prawda? No takie były. W każdym bądź razie on słuchał tej symfonii, którą Mahler zresztą nie napisał tak sobie, że zaczął
i skończył.
Zaczął i utknął. Na dłuższy czas utknął. Stracił kierunek, stracił motyw, czy no nie wiedział jak skończyć. Zawiesił się, można powiedzieć. I dopiero po jakimś czasie, po kilku latach, Mahler był na jakimś pogrzebie i tam usłyszał tekst jakiegoś wiersza, który zrobił na nim wrażenie i który pozwolił mu odnaleźć wątek. I umieścił ten tekst w swojej symfonii. Właśnie w 5. części on jest. No i młody Erik sobie słuchał no, ogromna aparatura, prawda, aparat orkiestrowy, chór, organy. No i te słowa, że nie urodziłeś się na próżno, tak parafrazując, nie żyłeś na próżno, nie kochałeś na próżno, ale też nie cierpiałeś na próżno. No i te słowa okraszone taką muzyką wielką, potężną, bardzo trafiły do niego. I on wpadł w jakiś taki stan wewnętrzny. To nie były jakieś takie emocje powierzchowne, ale coś bardzo głębokiego, ale coś bardzo mocnego. I on nie wiedział, co to jest. Nie miał aparatu pojęciowego, żeby to nazwać. Nie miał wiedzy, skąd, no w ogóle, skąd to jest, z jakiego obszaru. Ale pomyślał, o, pewnie takie przeżycie. Jutro rano już zwyczajnie się obudzi i będzie dalej żył. Ale rano się obudził i mu nie przeszło. Zresztą tutaj czytałem, że w zasadzie do tej pory jest w tym tajemnica. Że nie do końca da się to, mimo że owszem, zrozumiał z tego coś, ale nie do końca. Że jednak to jest tak głębokie i tajemnicze, że nie da się tak tego zwyczajnie porozkładać, porozkręcać na kawałeczki.
I pochować w szufladki.
Tak, i dlatego też on tutaj obudziła się w nim świadomość duchowości i sensu. Że w duchowości można odnaleźć sens. Że tytuł symfonii jest Zmartwychwstanie. I kiedy on to łączy, być może w tym cierpieniu zobaczył te plecy sąsiada, nie wiem, ale na pewno te wątki zaczęły się łączyć i no, przychodzi takiego rodzaju olśnienie, kiedy widzi się intuicyjnie całość. Może to jakiś rodzaj kontemplacji, prawda? Może być, kiedy widzimy całość, a potem trzeba dużo, dużo czasu, żeby to zrozumieć. Człowiek może w jednym momencie dotknąć głęboko prawdy. Zresztą jak Szaweł sobie wędrował do Damaszku, no to też został powalony jakimś doświadczeniem prawdy, którą nagle zobaczył w Chrystusie. Z tego tak powaliło, że przestał widzieć. No i potem musiał nastąpić długi proces, żeby on poznał Chrystusa, zrozumiał Chrystusa, a potem głosił Chrystusa i oddał za Niego życie. No to jest ten motor, który zaczyna działać w człowieku, kiedy spotkamy się z prawdą. Czy jak Edyta Stein, kiedy odkryła, że prawdą, która szuka w filozofii, jest Chrystus, osoba, i że prawda jest osobą, no to już nie ma odwrotu wtedy. Trzeba wtedy zdradzić siebie, że odchodząc od tak zrozumianej prawdy.
Co wtedy zrobił?
Przyjął wiarę katolicką, prawda? W 93 roku. No i oczywiście jako młody człowiek podjął studia, naukę studia. I studiował i w Cambridge, i studiował we Francji, studiował, poznał wiele języków. On bardzo lekko się posługuje i angielskim, i niemieckim, i włoskim, i francuskim. Także próbuje poznać polski też.
Tak. Czy mogę zapytać, co go skierowało na język polski? Co go nakierowało?
A ja nie wiem. Może przyjaźń z benedyktynami w Tyńcu, bo jest dostępne w sieci nagranie jego homilii, którą skierował do diakonów. Był w Tyńcu, odprawiał mszę świętą i udzielał święceń diakonatu tam. No i czytał, miał napisaną bardzo ciekawą homilię po polsku i ją odczytał. Jest bardzo ciekawa i świetnie sobie z tym polskim radzi.
Czy ksiądz miał okazję poznać biskupa Eryka?
Osobiście znalazłem się w nim w przestrzeni kaplicy karmelitanek bosych w Tromsø, ale nie rozmawialiśmy tak w cztery oczy. Natomiast miałem przyjemność wymienić kilka razy korespondencję z biskupem Erykiem, tak mailową. Tak, więc póki co jeszcze się nie spotkaliśmy. Może to nastąpi, może nie, kto wie.
To przejdźmy do tego, co biskup Eryk Warden zawarł w książce Uzdrawiające rany. Cała historia zaczyna się od pewnego bardzo starego tekstu.
Od tekstu pochodzącego z kręgów zakonnych.
Sam biskup też jest zakonnikiem, nie zapomnijmy o tym.
Właśnie, nie dodałem tego, że rzeczywiście jest trapistą. Został zakonnikiem, gdyż pociągnęła go taka surowość tego życia i odwaga pójścia na całość. On gdzieś tam trafił dość przypadkowo do zakonników i to go pociągnęło. No i sam został trapistą. I właśnie jako zakonnik został powołany na biskupa. Tak. I on pisze w ogóle wiele książek bardzo, bardzo takim lotnym językiem, w którym łączy i literaturę, i teologię, i muzykę. No, odnosi się do wielu źródeł.
No, bardzo wielu źródeł, dodam. W jednym z rozdziałów znajdziemy wspomnienia manikiurzystki, o ile dobrze pamiętam. I jeszcze do tego pewnie będziemy nawiązywać. Słowem, to wszystko, co możemy znaleźć w jego opracowaniach, to są sprawy mocno zakorzenione tu i teraz. Chociaż tutaj, konkretnie w tej książce, mamy do czynienia obszernym poematem, który kontempluje ukrzyżowane ciało Chrystusa. Jest bardzo długi tytuł łaciński, ja pozwolę sobie przeczytać tłumaczenie. Rytmiczna modlitwa do każdego z członków Chrystusa cierpiącego i wiszącego na krzyżu. Tak do końca z tego, co wiem, to nie bardzo wiadomo, kto jest autorem tego dzieła.
No, przypisuje się go zakonnikowi o imieniu Arnulf.
Tak, ale tam były jakieś wątpliwości, czy to na pewno Arnulf?
Jak to ma 800 lat, to zazwyczaj tak. Się wątpliwości pojawiają. No ale powiedzmy, że Arnulf, tak, nie? To przynajmniej tak to zostaje określone. Co niemniej jednak nie jest aż do końca tak istotne dla samego tematu. Ważne jest, że tekst jest głęboki, wypływa i z studium Pisma Świętego, i z modlitwy. Dotyczy tego tematu cierpienia. Cierpienia, które, no, jak biskup przypomina już na samym początku, że wszyscy cierpią i wszyscy mają rany, tylko wielu z nas je ukrywa, dlatego że często dotyczą najbardziej intymnych zakamarków serca. Bo o ile te rany zewnętrzne, no to wiadomo, robią blizny, można je zobaczyć, te blizny. Natomiast cierpienia wewnętrzne, duchowe, często są ukryte. I wielu ludzi się ich wstydzi, wielu ludzi ukrywa, wielu ludzi chciałoby, żeby nikt o tym nie wiedział.
Te rany, które ukrywamy, potrafią definiować całe nasze życie.
Najczęściej to robią i najczęściej w sposób nie do końca uświadomiony dla człowieka. Zresztą człowiek nie tylko ukrywa te rany przed innymi, ale nieraz przed samym sobą. Tak powiedzieć sobie, tak, mam rany, zostałem zraniony, to w gruncie rzeczy powiedzieć, mam słabość. A człowiek nie chce być słaby. Chce być mocny. Tak dzisiejsza kultura kreuje człowieka. O ile jeszcze kiedyś krzyż, który jest symbolem zranienia, był czymś takim oczywistym w przestrzeni publicznej i tam, gdzie jest Kościół, w domach wierzących, i był bardziej rozumiany niż obecnie, tak dzisiaj krzyż staje się coraz jakby bardziej niewygodny.
Tak, czasami słyszymy, że wręcz osoby, które patrzą na krzyż, może oburzać, może gorszyć.
Tak, ale to pokazuje, że ten duch prawdziwie chrześcijański gdzieś umknął, bo wiemy, że krzyż jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla nas jest mocą i mądrością Bożą. No i dzisiaj może pod wpływem też trochę psychologii, no chciałoby się, żeby człowiek żył w takim ciągłym dobrostanie, że to jest możliwe.
No jesteśmy takiego o tym przekonywani wielokrotnie w ciągu dnia. Każda reklama się zaczyna od tego.
Tak.
Chcesz być szczęśliwy, to kup sobie
to czy tamto.
Tak, trzeba coś wpisać.
Niemniej jednak no, to się nie da. To jest utopia. Każdy spotyka się z cierpieniem, czy chce, czy nie chce, czy jest wierzącym, czy niewierzącym. No, to się nie da tego wyrugować. Że się człowiek rodzi, to już cierpi. że się rodzi, już cierpi. Przyjdzie na świat i drze się w niebo głosy. Chyba nie ze szczęścia, tylko z lęku.
Ale to są ci te przypadki osób, które najczęściej głęboko skrywają te rany. I umówmy się, że to głębokie skrywanie, to nie chodzi o to, żeby je wywlekać na światło dzienne, ale jeżeli nawet sami nie chcemy się przed sobą przyznać do tego, jak bardzo jesteśmy zranieni, no to może bardzo ograniczać nas samych. Chociaż są też tacy, którzy potrafią się chełpić ranami.
Tak.
I to ani jedna skrajność, ani druga nie jest dobra dla nas.
Myślę, że tutaj łatwo przywołać jest kontekst choroby fizycznej. Jeżeli człowiek, zwłaszcza mężczyzna, nie pójdzie do lekarza, widzi, że coś się dzieje, to co się stanie, prawda? Albo pójdzie do lekarza, coś się dzieje poważnego, odczuwa, że go wewnątrz boli, a lekarzowi pokaże tylko, że tu tam się skaleczył w palec. No to co? Lekarz owinie palec, człowiek wróci do domu i zejdzie z powodu tego, o czym nie powiedział. Zdarza się, że ludzie rzeczywiście chełpią się swoimi chorobami. Gdzieś tam są takie konteksty, może starszych osób, jak już tak przywykli do chorowania, że no potrafią godzinami opowiadać o swoich dolegliwościach. A nawet się czasami licytować, kto ma
więcej kto ma chorób.
Tak?
Tak, i poważniejszych. Nie, to jest żart. Natomiast faktycznie są ludzie, którzy robią sobie z tego czasami zawód, czasami źródło utrzymania. I to jest też no, dosyć patologiczne podejście. W książce Uzdrawiające rany biskup Erik Warden proponuje taką podróż poprzez tekst tego poematu wielbiącego rany Chrystusa w taki sposób, żebyśmy my za pomocą ran Chrystusa leczyli swoje zranienia, swoje rany. I jeśli zajrzelibyśmy do spisu treści, to jest on dokładnie podzielony na takie fragmenty, jak w łacińskim utworze, czyli mamy do stóp, do kolan, do rąk, do boku, do piersi, do serca, do twarzy.
Tak. To pokazuje, że rana potrafi ulokować się w różnych przestrzeniach. I głębokie jest serce człowieka i ono jest nieprzeniknione. I już ten jakby wyszczególnienie siedmiu, a siedem też jest taką liczbą mówiącą o pełni, przynajmniej w języku nowotestamentalnym.
I oczywiście nie mówimy tu o traktowaniu stricte cielesnym, fizycznym.
Tak, to oczywiście
mówimy
to
też
są
o tej
metafory.
Stronie, tak, metaforyczne.
Metafory. I teraz, jeżeli idziemy dalej, no, zobaczyć ranę. Żeby zostać uzdrowionym, trzeba zaakceptować to, że coś się dzieje. Żeby chcieć mieć zdrowe życie, no to trzeba pójść do lekarza. Jeżeli coś się dzieje, no to trzeba pójść do lekarza i mu ranę pokazać. Lekarz każe się rozebrać, bada, zagląda, tu ma instrumenty, żeby wybadać. Im lepsza diagnoza, tym lepsze leczenie. I ten traktat, myślę, pozwala zrobić lepszą diagnozę, żeby przyjść do lekarza. I lekarzem jest Chrystus właśnie. I w zasadzie biskup Eryk nie odkrywa tutaj czegoś nowego, bo traktat ma wiele wieków. Poza tym w tekstach, które spotykamy w Kościele, no to nam się to przypomina, zwłaszcza w Wielkim Poście, że w jego ranach jest nasze uzdrowienie. W jego ranach, w ranach Jezusa. I myślę, że najszybciej doświadczamy tego w sakramencie spowiedzi, jeżeli traktujemy sakrament właśnie jako sakrament uzdrowienia. Choć nie od razu to jest takie oczywiste, bo żeby do tego doszło, no to trzeba dojrzeć, bo sakrament spowiedzi jest no, tym trudnym sakramentem, który człowiekowi sprawia wiele kłopotów, no bo właśnie trzeba powiedzieć o ranie, bo grzech zadaje ranę. Jest jakąś anomalią, jak biskup Eryk go określa, anomalią, ale właśnie zadaje ranę. I teraz pójść z tą raną do Chrystusa, powiedzieć o niej, a jeszcze w konfesjonale, gdzie jest człowiek. No to trzeba się przełamać, trzeba się tego nauczyć, trzeba zobaczyć, że ten człowiek ma być tylko pośrednikiem. Oczywiście też po ludzku trzeba znaleźć odpowiednika, któremu się ufa, nie? Bo co innego jest tak pójść, wyspowiadać się, no tak z grzechów, nie, tak nazwać się i tyle, ale co innego mówić o głębszych rzeczach, gdzie spowiedź łączy się z pokazywaniem też tego, co się w sercu dzieje, czyli tutaj można zahaczyć o kierownictwo duchowe, czyli rany, które niekoniecznie są grzechem moim, bo ranę może mi zadać grzech innego człowieka i często zadaje. I teraz o tym powiedzieć, to nazwać, to jest nieraz bardzo trudne. Trzeba klimatu zaufania, podobnie jak u lekarza. Wobec jednego lekarza łatwiej jest mówić o swojej chorobie, a wobec innego trudniej.
Nie? I tutaj ksiądz przedstawił taką stronę, no właśnie, bardziej nie tyle metaforyczną, ile metafizyczną, związaną z otwarciem się na spowiedź, na łaskę Boga. Natomiast opat Arnulf, czyli ten domniemany autor średniowiecznego poematu, rozpoczyna swój poemat od takiej bardzo realistycznej sceny, skupia się na szczegółach ukrzyżowania. Rozmawialiśmy na początku o tym, że w dzisiejszych czasach krzyż jest raczej usuwany z przestrzeni publicznej. Tutaj biskup powołuje się na spotkanie pewnego młodego księdza, który przybył do świeżo przydzielonej parafii, zobaczył, że w kościele nie ma krucyfiksu. Parafianie wyjaśnili, spoglądanie na niego jest zbyt przygnębiające. No ale to jest chyba takie właśnie literalne traktowanie. Przybity człowiek do krzyża, no wiadomo, może przygnębiać taki widok, prawda?
Tak, może przygnębiać, no i wynika to przede wszystkim z niezrozumienia. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, że no, żeby krzyż zrozumieć, trzeba patrzeć na niego po chrześcijańsku. Nie w sposób pogański, czy świecki,
czy
żydowski. No bo to jest
postacią człowieka, przybitego, który jest przybity do krzyża. No wiadomo.
Świadectwo okrucieństwa, tak. Zwykle to jeszcze tak wysokiego okrucieństwa. I teraz człowiek, kiedy doświadcza cierpienia, nie, no będzie też się buntował. I jeżeli z takiego punktu widzenia będziemy spoglądać, no to lepiej nie, zostawić to. Chcemy, żeby było chrześcijaństwo fajne, takie radosne, bez krzyża, tak jak trochę czasami to protestantyzujące wpływy próbują nam tutaj krzyż wypchnąć.
No ale podobno nawet prawosławie jest bardziej nakierowane na zmartwychwstanie niż na ukrzyżowanie. A to tak. My jesteśmy bardzo związani z całą męką.
No, tutaj trzeba znaleźć dobry punkt, środek, prawda? I teraz jest taka rzecz, że jeżeli szukamy takiego życia iluzorycznego, właśnie wypierając, że nie cierpimy, że to nie przydarzy nam się nic i tak dalej, no to lepiej pochować krzyż i po co nam ma przeszkadzać. Nie? Natomiast chodzi o to, że ten krzyż niesie nam rzeczywiście uzdrowienie. Ale no, trzeba odnaleźć sens. Trzeba przede wszystkim zrozumieć, że cierpienie Chrystusa miało naprawdę charakter zbawczy. Zrozumieć, co to znaczy, że Jezus przez swoje cierpienie, przez swój krzyż chce naprawić wszystko to, co zepsuł grzech. Prawda? Od samego początku, przez śmierć i zmartwychwstanie się dokonało to, no co śpiewamy w pieśni Zwycięzca śmierci, piekła i szatana przede wszystkim. I teraz w tym zwycięstwie my możemy wziąć udział, kiedy przychodzimy właśnie do Jezusa ze swoimi ranami i widzimy, że On przez swoją śmierć, taką totalną śmierć, gdzie cierpiał totalnie i będąc poraniony fizycznie, prawda, pobity, poprzebijany, ale cierpiał też psychicznie, no bo to cała nagonka, plucie, drwiny, kpiny, ucieczka najbliższych, no to niewyobrażalne cierpienie psychiczne, ale też duchowe, no to w czym...
Boże mój jakby, Boże, czemuś mnie opuścił.
Czemuś mnie opuścił, co jest ogromną też metaforą, to jest słowo, które wymaga głębszego zrozumienia. Ale w którym też jakby pokazuje, że Jezus doświadczył takiego stanu duchowego, jak wielu ludzi doświadcza, kiedy wydaje się nam, że Boga nie ma. Że w naszym cierpieniu, że Boga nie ma, że to cierpimy, to znaczy, że na pewno Boga nie ma. Bo najwięcej ludzi porzuca chyba wiarę w zderzeniu z cierpieniem, które jest no, czasami naprawdę niesprawiedliwe.
No bezwładniające i przygniatające.
Ale też tak jak niesprawiedliwe, najbardziej cierpienia dzieci, no, które są najtrudniejsze dla nas. Nie? Zresztą jak tu kiedyś jeden z profesorów zajmujący się tekstami Ratzingera, to jest jego praca, on mówił, że sam Ratzinger w swojej przenikliwości teologicznej, on potrafił powiedzieć, że do końca nie wie, dlaczego, jak to wyjaśnić, to cierpienie, że jest w tym element no, takiej tajemnicy, gdzie trzeba czasami zamilknąć, ale może nie tyle tylko siedzieć i milczeć, ale ruszyć z pomocą, nie? Z tym, żeby kochać cierpiącego człowieka, co jednak sprawia, że w ostateczności my możemy zacząć żyć głębiej. O, idę na skróty trochę, nie? Ale to jest jeden z wątków, który się pojawia, gdy chcemy zrozumieć cierpienie i że nieraz to kontakt z cierpieniem drugiego człowieka wyprowadza nas z egoizmu, a przez to pozwala głębiej żyć.
Bardzo też przemawia forma, w jakiej biskup Eryk prowadzi te rozważania, dlatego że tutaj pojawia się ten pierwszy rozdział o zranionych stopach. Znajdziemy i opowiadanie o tym, jak powstawały gwoździe, którymi Chrystus został przybity. Wspomnienie manikiurzystki, która powiedziała coś takiego, że wszyscy ludzie, którzy do niej przychodzą w celu zadbania o stopy, najpierw przepraszają ją za to, jakie są brzydkie. Więc To jest coś, co nas wszystkich łączy. I na końcu każdego z tych rozdziałów, które, tak jak mówię, są prowadzone od teologii do realności ludzkiej, takiej dotykalnej realności, znajduje się modlitwa, krótka modlitwa. Ja pozwolę sobie zacytować właśnie akurat tą związaną ze stopami, skoro już przy tym rozdziale się zatrzymaliśmy. Panie Jezu, niech widok Twoich zranionych stóp przypomina mi o obietnicy i konsekwencjach każdego kroku, jaki czynię moimi stopami. To nie jest traktat naukowy, to jest traktat, który pomaga znaleźć nam się pod krzyżem i w bardzo konkretny sposób te poszczególne kolejne rany przełożyć na swoje życie.
Tak. Biskup Eryk, właśnie opierając się na tym traktacie, jakby chciałby pokazać, że jesteśmy kochani w całości.
My czasami łącznie z tymi brzydkimi stopami.
Nasze serce, no, że teraz mówimy o naszym sercu w kontekście modlitwy i Kościoła. Natomiast w takim patrzeniu chrześcijańskim, czyli w tajemnicy wcielenia, która jest jakby pogłębiana teraz i w tym, co robił Jan Paweł II w teologii ciała. I teraz właśnie tutaj przez biskupa Eryka, zwłaszcza też dobrze, i jeżeli ktoś ma ochotę, zachęcałbym właśnie do też czytania książki Czystość, pojednanie zmysłów. Tak, jest to poprzednia książka przetłumaczona na polski, gdzie właśnie Bóg kocha całego człowieka. Nie? Kocha moje stopy, kocha moją twarz, kocha mój bok, wszystko, prawda? Bo on to stworzył. I ten wstyd to jest na trochę zaskakujące. Ja nie chodzę do manikurzystki, więc byłem zdziwiony trochę tym, że tak się dzieje. No ale pewnie
ale
tak.
Ale to sporo o nas mówi, prawda?
Ale to musi sporo mówić. On tam potem powiedział, że trudno znaleźć jest też dla tego mężczyzn do mandatum, do tego obrzędu obmycia stóp. Rzeczywiście, nieraz niektórzy odmawiają i ja nie wiedziałem dlaczego.
Ale mówimy o tych mężczyznach, którzy mają obmywane stopy.
Tak, że oni nie chcą pokazać swojej stopy, bo uważają, że stopa jest brzydka, nie? Bo jest jakaś tam, może zdeformowana, może jakaś tam. No i tutaj rany, nie? Zranienie. To jest symbol, nie? Że stopa, ona nas prowadzi, stopą chodzimy, prawda? Możemy pójść w dobrym albo złym kierunku. Jak pójdziemy w złym kierunku, to przez stopę też przychodzi rana, nie?
Cierpi całe ciało.
I tak, wszystko cierpi, nie? I tutaj, ale wracając właśnie, że wymienia te wszystkie, do stóp, do kolan, rąk, boku, piersi, serca i twarzy, chce nam pokazać tą całość. I to, co jest bardzo istotne, co nam w ogóle w życiu tak bardzo utrudnia, to że Jezus cierpi z nami i w nas. Dla nas to jest trudne nieraz do zrozumienia, bo tak. W pierwszym takim odruchu ludzkim, co się nie ma co dziwić, no to wydaje się nam, że Bóg jest z zewnątrz. Że patrzy z zewnątrz i cierpimy i że jest daleko. I dlatego nieraz powstaje bunt. Dlaczego cierpi? Dlaczego ja? Dlaczego mi się to zdarzyło? Czy tamto? A dlaczego to małe dziecko cierpi? A dlaczego właśnie w ogóle jest cierpienie? Skoro Bóg jest wszechmogący, to nie mógłby zrobić, żeby cierpienia nie było.
No, do tego jeszcze dochodzi, Panie Boże, taki jestem porządny, dobry, chodzę do kościoła, płacę podatki, wspomagam biednych, a ty mnie tak doświadczasz.
Tak, to jest takie myślenie, które jest w człowieku i nie ma się co dziwić. No nie, jeżeli takie myśli przyjdą do głowy, no to nie ma jakby winy w tym. Nie? No przychodzą, bo tak człowiek w sobie ma i teraz co z tym zrobię? Czy się zbuntuję? Czy jednak pójdę z tym jednak do Chrystusa i odkryję, że On cierpi we mnie i ze mną i chcę, aby mu te rany pokazać. Ale wiem, że się wstydzę i on wie, że ja się wstydzę jako człowiek. I dlatego on przychodzi bardzo delikatnie, Chrystus, i sam się dał ukrzyżować, żeby się nie bać go. Wbrew pozorom, nie? No nie bać się ukrzyżowanego, no ale przecież to jest w ogóle ukrzyżowanie takie, to jest straszne, nie? My boimy się cierpienia człowieka, co dopiero tak cierpiącego. No ale jeżeli Jezus zna cierpienie fizyczne i psychiczne i duchowe, to znaczy, że mnie zrozumie. Najbardziej, jeżeli Jezus jest przybity do krzyża, a jest też Bogiem i człowiekiem jednocześnie, i jest przybity do krzyża, to jako byłby tylko Bogiem, no to mógłbym sobie pomyśleć, cóż Bóg wie o moim cierpieniu? A jeżeli widzę, że Chrystus, Syn Boży, jest przybity do krzyża i unieruchomiony przez to cierpienie i na wskroś, i duchowo, i psychicznie, to znaczy, że w Jego cierpieniu odnajdę swoje cierpienie. On wziął na siebie nasze słabości, boleści. W jego cierpieniu duchowym, jakby tym, że wołał, Boże, czemuś nie opuścił, to jeden z takich motywów tłumaczenia tego stanu jest to, że Jezus wziął na siebie nasze grzechy, a grzech rodzi ciemność. Prawda? Więc jeżeli wyobrazimy sobie, że Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy świata, które były, są i będą na siebie, jaka musiała to być ciemność? To jest z tym związane. Nie to, że ojciec go opuścił i siedząc sobie w niebie założył ręce i patrzył, no to jak ten mój Jezus tam cierpi, sobie radzi, nie? Niektórzy tak może pomyśleć, że jak to Bóg, ojciec, może kochać swojego syna, skoro zezwolił na jego cierpienie. Ale kiedy czytamy w katechizmie o Trójcy Świętej, no to o tej, że są trzy osoby, ale jeden jednak Bóg, to wiemy, że jeżeli coś czyni jedna, to czynią wszystkie. Że w tym, no w Bogu jest tak wielka jedność, że jeżeli Chrystus cierpi, to jak cierpi. Sobie można wyobrazić, że Bóg Ojciec nie cierpi, nie cierpi i Duch Święty? To jest cierpienie w Bogu. My to rozdzielamy osoby, no, bo nam jest trudno zrozumieć i tak trzeba, ale na przykład kiedyś czytam, że dla Elżbiety z Dijon, Elżbiety od Trójcy, świętej karmelitanki, ona krótko żyła, ale głęboko, intensywnie. W pewnym momencie jakby, no Trójca była tematem jej życia zakonnego, że w pewnym momencie już jej trudno było rozdzielać, kiedy Bóg Ojciec, kiedy Syn Boży, że ona miała to doświadczenie, że właśnie, że to jest jedna, że jak Chrystus jest ze mną, to cały Bóg jest ze mną. Jeżeli Duch Święty działa, to Chrystus o tym wszystko wie i Bóg Ojciec wie, że to wszystko jest jedno działanie jednego Boga jednak. Dlatego zrozumienie tego, że Bóg Ojciec cierpiał razem, że to nie da się tego oddzielić, jest bardzo pomocne. Taką trudnością w rozumieniu cierpienia jest to, że nam się wydaje, że krzyż Chrystusa jest jakby końcem. Natomiast jeżeli w przestrzeni liturgicznej Kościoła się zrobi to dobrze, według teologii, to i tak jak było częściej kiedyś, że krzyż był przed ołtarzem wyeksponowany albo nad ołtarzem, ale nie za ołtarzem na ścianie Kościoła, to było łatwiej zrozumieć, że krzyż i cierpienie i śmierć nie jest celem życia chrześcijańskiego. I tak jest na przykład zrobione w kaplicy na cmentarzu przy Lipowej. Tam jest wyeksponowane to i świetnie. W tej kaplicy można rozumieć i nabierać chrześcijańskiej nadziei, nie? Że wokół są postacie świętych wymalowane, a krzyż jest zawieszony przed ołtarzem. Potem jest ołtarz, na którym się dokonuje zbawienie, ofiara Chrystusa, a za ołtarzem jest wymalowane zmartwychwstanie, czy figura, nie pamiętam, zmartwychwstanie, że to jest nasz cel, że każde cierpienie, które tu przeżywamy, ale z którym pójdziemy do Chrystusa, ono nas, mimo że nas w jakiś sposób rani, to będzie prowadziło do zmartwychwstania. do uzdrowienia, nie tylko jakiegoś godzenia się z cierpieniem tu na ziemi, ale też do ostatecznego życia wieczności. Cierpienie nie jest celem samym w sobie. Bóg nie chce w ogóle cierpienia, On go nie stworzył. Ono przyszło wraz z grzechem na świat, wraz ze sprzeciwem, wraz z odejściem od Boga, który jest dobry i piękny. A nadto to, co jest też takie bardzo ciekawe i do czego się dochodzi, i czytając nie tylko tę książkę, ale rozumiejąc taki punkt widzenia z wiary, że jeżeli nasze cierpienia oddamy Panu Bogu, nawet te najtrudniejsze, z tych ran wyrośnie coś pięknego. A nieraz coś o wiele piękniejszego w naszym życiu, niż gdyby tych ran nie było.